Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Kamiński. Jest środa, 7 stycznia 2009 roku. W kabinie studia nad przebiegiem audycji czuwają Grażyna Chmurska i realizator Janik. Po dzienniku słyszą Państwo m.in. wywiad Marka Pędziwola z premierem Czech Mirkiem Topolankiem w związku z oficjalnym otwarciem czeskiej prezydencji w Pradze. Przegląd prasy Stefana Rygiera i Piotra Buńskiego, regatki wersalskie Katarzyny Zawickiej, felieton teatralny Agnieszki Kumor i aktualności muzyczne tegoż Stefana Rygiera. Oto najważniejsze doniesienia dnia, mówi Paryż. RFI premier Władimir Putin rozkazał Gazpromowi wstrzymanie wszystkich dostaw gazu tranzytujących przez Ukrainę, by uniemożliwić kradzież rosyjskiego gazu przez Kijów, jak utrzymuje Moskwa. Uczynił tak, idąc za radą Aleksieja Millera, prezesa firmy, zapowiadając, że dostawy zostaną wznowione dopiero pod nadzorem obserwatorów międzynarodowych. Miller zapewnił ze swej strony, że to Ukraina zamknęła ostatniej nocy tranzyt do Europy, choć rosyjskie dostawy nadal płyną i choć Kijów twierdzi, że jest odwrotnie. Komisja Europejska gotowa jest wysłać do Ukrainy i Rosji swoich obserwatorów. Jej przewodniczący, José Manuel Barroso, żądał od Moskwy i Kijowa natychmiastowego wznowienia dostaw, informując jednocześnie, że obie strony, to jest Władimir Putin i Julia Timoszenko, zgodziły się na wysłanie obserwatorów i obie zapewniają, że wypełniają swoje zobowiązania. Premier Czech Mirek Topolanek jest przekonany, że w tych warunkach dostawy natychmiast ruszą. Czeska prezydencja Unii zapowiedziała, że jeśli przepływ gazu nie zostanie odblokowany, Unia przyjmie jutro bardzo twarde stanowisko w tej sprawie. Pani Angela Merkel zadzwoniła do Putina i pani Timoszenko, zaklinając ich, by wznowili negocjacje. W czwartek rano ma dojść w Moskwie do rozmów Gazpromu z ukraińskim Naftohazem, a tego samego dnia Miller i prezes Naftohazu Oleg Dubina mają wystąpić na forum Parlamentu Europejskiego. Skutki kryzysu są już odczuwalne w całej Europie, ale w nierównym stopniu. Wielka Brytania dostaje wszystko, gdyż po prostu nie zależy od Gazpromu, czytamy w depesze AFP, a Bułgaria nie dostaje prawie nic. Liczne szkoły bułgarskie są dzisiaj zamknięte. Węgierska filia firmy Suzuki wstrzymała produkcję. Niemcy, Włochy i Francja stwierdziły poważne zakłócenia. Najbardziej dotknięte są dawne protektoraty sowieckie w Europie Wschodniej i Bałkany. Sarajewo wstrzymało ogrzewanie, jak w czasie serbskich bombardowań w latach 90. Bułgaria apeluje do partnerów europejskich o pomoc. W Polsce dotknięte są PKN Orlen i koncern chemiczny Puławy. Zdaniem specjalisty cytowanego przez AFP, wszystkie strony lepiej przygotowały się do tego sporu niż 3 lata temu, co może wydłużyć kryzys. W przyszłym tygodniu do Berlina udaje się Władimir Putin. Jego bardzo twarde stanowisko, pisze agencja France Presse, zaskoczyło Europejczyków, budząc podejrzenia co do rzeczywistych przyczyn decyzji o wstrzymaniu tranzytu. Zdaniem cytowanych przez AFP obserwatorów w Moskwie decyzja motywowana jest emocjami, a jej skutki mogą się okazać dla Putina fatalne. Jej celem może zaś być zmuszenie znienawidzonego Juszczenki do dymisji, odsunięcie Europejczyków od Ukrainy i na tym tle pogłębienie podziałów w łonie Unii. Stany Zjednoczone oświadczyły, że ustami podsekretarza stanu do spraw europejskich Dana Frieda, że podzielają opinię europejską, wedle której jest to sytuacja niedopuszczalna, i wyraziły zaniepokojenie ingerencją polityczną Putina w kwestię czysto handlową. Ukraina gotowa jest płacić za 1000 metrów sześciennych $201, czyli połowę ceny, jakiej żąda Moskwa. I domaga się likwidacji pośrednika w postaci firmy Rosukrenergo, żądając w zamian podwyższenia opłat tranzytowych. AFP podkreśla ze swej strony, że deklaracje sprzed 3 lat o dywersyfikacji zaopatrzenia gazowego Europy w wyniku pierwszej blokady rosyjskiej pozostały na papierze. A nowy kryzys jest dla Unii bardzo bolesny. Unia importuje z Rosji 1/4 swego gazu, co może nawet wzrosnąć w przyszłości. A niektórzy jej członkowie na wschodzie kontynentu zależą od niego całkowicie. Cytowany przez AFP Thomas Gomard z rosyjskiego ośrodka francuskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych jest zdania, że stosunki energetyczne z Rosją to jedna z najgłębszych linii podziału między partnerami. Firmy francuskie, włoskie i niemieckie podpisały niedawno nowe, długoterminowe umowy z Gazpromem, a niektóre z nich zainwestowały w 2 wielkie gazociągi tej firmy, Nord Stream i South Stream. Występując w państwowej telewizji obok swego przyjaciela, ekskanclerza Gerharda Schrödera, zajmującego wysokie stanowisko w rosyjsko-niemieckim projekcie gazociągu Nord Stream pod Bałtykiem, Władimir Putin oświadczył, że nasi partnerzy europejscy zdają sobie teraz sprawę, że ten projekt jest konieczny i musi być szybko zrealizowany. W istocie w grudniu gotowość przystąpienia do projektu zgłosiła francuska firma GDF Suez. Dawne kraje sfery sowieckiej, uzależnione od Moskwy, domagają się natomiast stanowczej polityki wobec Kremla w tej mierze i dalej idącej dywersyfikacji energetycznej. Mówi Paryż RFI. Rosja pojawiła się również na froncie bliskowschodnim. Moskiewski wysłannik, wiceminister spraw zagranicznych Aleksander Soltanow rozmawiał w Damaszku z prezydentem Assadem po spotkaniu z przywódcą Hamasu na emigracji Khaledem Meshalem. Oficjalna syryjska agencja SANA podała, że rozmowy dotyczyły powstrzymania izraelskiej agresji, wycofania sił okupanta i zniesienia blokady Gazy. I zapewniła, że żądanie takie wyraża stanowisko obu stron. Meshal wezwał Moskwę do zajęcia stanowczego i zdecydowanego stanowiska w kwestii tej niesprawiedliwej, barbarzyńskiej wojny i nieludzkich zbrodni izraelskich wobec bezbronnych cywilów. W odrębnym komunikacie moskiewskiego MSZ-u mowa jest jednak tylko o konieczności znalezienia polityczno-dyplomatycznego wyjścia z kryzysu. Komunikat informuje też również, że Moskwa wezwała Hamas do odpowiedzialnego postępowania wobec ludności Gazy. We wtorek prezydent Sarkozy nakłaniał prezydenta Assada, by wywarł naciski na Hamas w celu przywrócenia pokoju. Hamas nadal nie zareagował na francusko-egipski plan przewidujący wstrzymanie ognia w Gazie, choć Izrael i autonomia palestyńska w Cisjordanii przyjęły go przychylnie. Prezydent Abbas uda się w tej sprawie do Kairu. Hamas wypowie się po powrocie z Kairu swoich dwóch wysłanników i po ich rozmowach w Damaszku z przywództwem ruchu. Plan ten zaakceptował też w ogólnych zarysach Biały Dom, odkładając ostateczne poparcie do jego szczegółowego przestudiowania. Javier Solana poinformował, że Unia gotowa jest pomóc Egiptowi w zabezpieczeniu jego granicy z Gazą, gdzie Palestyńczycy wykopali dziesiątki tuneli, przez które Hamas prowadzi przemyt broni. Solana powiadomił, że Unia dysponuje technologią w tym celu. Tymczasem, podczas gdy trwają operacje wojskowe, mieszkańcom Gazy grozi zawalenie się kanalizacji w wyniku izraelskich bombardowań, ostrzegł przed tym Bank Światowy. Armia izraelska wstrzymała dzisiaj bombardowania na 3 godziny z przyczyn humanitarnych, a premier Olmert zapowiedział otwarcie korytarza humanitarnego. Izrael wydalił także wenezuelskiego chargé d'affaires w Tel Awiwie po wydaleniu przez Caracas izraelskiego ambasadora na znak protestu przeciwko ofensywie w Gazie. Rzecznik MSZ-u izraelskiego uważa, że stanowisko reżimu Chaveza potwierdza jego sojusz z terroryzmem. W Jerozolimie doszło też dzisiaj do manifestacji żydowskich ultraortodoksów, którzy protestowali przeciwko ofensywie w Gazie, żądając wstrzymania terrorystycznej, syjonistycznej masakry. Antysyjonistyczna organizacja żydowska Netura i Karta zajmuje radykalne stanowisko, wedle którego Izrael założyć może jedynie powracający Mesjasz. Popiera ona nuklearną politykę Iranu i najradykalniejsze organizacje palestyńskie. Od 1 stycznia najważniejszym unijnym urzędnikiem nie jest już Nicolas Sarkozy, ale premier czeskiego rządu Mirek Topolánek, który stoi na czele Rady Europejskiej, czyli najwyższego organu politycznego Unii, tworzonego przez szefów jej państw członkowskich lub ich rządów. W ostatnich tygodniach przed przekazaniem pałeczki z Paryża do Pragi nieraz były kwestionowane zdolności Czech do podjęcia tak odpowiedzialnego zadania. Najwyraźniej bezpodstawnie premier Topolánek jest tak dobrze przygotowany do pełnienia swojej funkcji, że z góry odgadywał kierowane doń pytania. Kilka z nich udało się jednak naszemu korespondentowi Markowi Pędziwolowi zadać aż do samego końca.
Sol, czego można się spodziewać po Republice Czeskiej jako przewodniczącym Rady Europejskiej?
To hlavní, co od nás nečekejte, je, že přinese nějakou revoluci. Ta doba je poměrně nesmírně vážná a i během francouzského předsednictví.
Przede wszystkim nie spodziewajcie się po nas żadnej rewolucji. Żyjemy w niezwykle poważnych czasach. Nawet podczas prezydencji francuskiej okazało się, że problemy zewnętrzne spychają w cień uprzednie plany narodowe. Mam na myśli Gruzję, mam na myśli kryzys finansowy. Oczywiście będziemy mieć też własną agendę, jednak skorelowaną z programem Komisji Europejskiej, bo przecież te trzy angielskie E, Economy, Energy i External Relations, czyli gospodarka, energia i stosunki zagraniczne, to także składniki jej polityki. Jako mały kraj wcale nie mamy ambicji gruntownego przebudowywania Unii Europejskiej, ale jednak z pomocą Komisji Europejskiej i innych państw chcemy zwrócić uwagę na niektóre problemy i je rozwiązać.
Europejska Komisja dalszych zemi upozorni na niektóre problemy, a ty rzeszy.
Na przykład?
W oblasti ekonomickie jest to samozrejmie otázka implementacji lisabonskiej strategii, specjalnie zamierzenie wiedawisku, małe i średnie podniki.
W sferze gospodarczej jest to implementacja implementacja strategii lizbońskiej ze szczególnym naciskiem na naukę i badania, małe i średnie przedsiębiorstwa, cztery podstawowe wolności, liberalizację, better regulation, czyli reforma przepisów wspólnotowych, która ma przynieść ich uproszczenie. Krótko mówiąc, to wszystko, co niektóre kraje Unii Europejskiej stawiają pod znakiem zapytania i co atakują z powodu czy to kryzysu finansowego, czy też własnych problemów wewnętrznych. Drugim wymiarem agendy gospodarczej będzie implementacja zmian systemowych wynikających z kryzysu finansowego i reakcja na niektóre problemy ekonomiczne i na recesję w Europie. Tu istnieje cały szereg instrumentów, jak Solvency II, po polsku Wypłacalność II, czyli projekt regulacji unijnego rynku ubezpieczeniowego, czy też adekwatność kapitałowa. To szereg dyrektyw, które będą negocjowane w przyszłym roku. Jestem przeciwny nowym mechanizmom, dlatego iż te, którymi dysponujemy, wcale nie zawiodły. Zawiodła regulacja handlu instrumentami pochodnymi i nadmierna sekurytyzacja niektórych aktywów. Ale to jest fachowa dyskusja i nie chcę tym zamęczać.
Ciliśna sekurytyzacja niektórych aktyw, co się odborná diskuza nesmí unavovat.
A nezaviedla etika?
Etika v bankovnictví je složitý problém. Vždycky, když někdo udělá nějakou chybu pomocí státního zásahu a
etika v bankovosti to je komplikovaný problém. Po etice mluví se zawsze, kdy ktoś uciekając się do integrací państwa popełni jakiś błąd i v ten sposób podważy zaufanie do systemu. Etyka albo jest, lub jej nie ma, ale mechanizmy i regulacje
niektóre regulacje, które są efektywne, a nie żadna przenana regulacja.
Jak wypadają plany? Jakie są plany w stosunku do pozostałych dwóch obszarów?
Ta oblast energetyki jest jasna. Dokončování té legislativy kolem toho balíčku klimaticko-energetického. Hlavní naše priorita energetická.
Sféra energetiky je jasná. Přijímče rozwiązań právních vynikajících z paketu klimaticko-energetického. Naším hlavním prioritetem je bezpečenstvo energetické. Evropa Środkowa odczuwa ten problém dużo silniej niż inne kraje Unii Europejskiej i dlatego przykładamy do tego większą wagę tak w ramach Grupy Wyszehradzkiej, jak i państw bałtyckich. Stosunki zagraniczne, Europa i świat to kwestia umacniania związków euroatlantyckich, co ma związek ze szczytem w Waszyngtonie w czerwcu przyszłego roku. Oczywiście szczyt NATO, Obama, nowa administracja amerykańska, negocjacje WTO, cały szereg problemów między Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi.
Problemu między Europejską Unią a Stanami Zjednoczonymi.
Uda się zaprosić Obamę do Pragi?
Pokusimy się o to, ale probiega w stejnym terminu summit G20 w Londynie.
Staramy się o to, ale w tym samym czasie będzie miał miejsce szczyt G20 w Londynie. 3 kwietnia w Strasburgu będzie kończył się szczyt NATO. Jest tam miejsce 1 kwietnia. Pracujemy nad tym, ale nie mogę niczego obiecać, ani też niczego potwierdzić. Kolejny wymiar to zachodnie Bałkany. Tutaj w Pradze był premier Chorwacji Ivo Sanader. Rozmawiamy bardzo szczegółowo o rozdziałach chorwackich negocjacji akcesyjnych. To będzie nie tylko Chorwacja, także misja EULEX Kosowo, Serbia. Być może kolejne państwa złożą wnioski o członkostwo w Unii Europejskiej. Czarnogóra zrobiła to już w połowie grudnia. Sprawa wysokiego przedstawiciela w Bośni i Hercegowinie to z całą pewnością też poważny problem. A trzeci wymiar to Partnerstwo Wschodnie, inicjatywa przede wszystkim Polska i Szwedzka. Ten projekt zrównoważy stosunki zagraniczne, czy też sąsiedzkie ukierunkowane na południe, na Unię Śródziemnomorską, otwierając przed naszym regionem możliwość orientowania się nie także na wschód w kierunku państw, które albo jeszcze w ogóle nie wiedzą, co znaczy demokracja, tak jak Białoruś, albo starają się o wejście do Unii Europejskiej, jak Ukraina, Gruzja, Mołdawia i
które usilují perspektivně o vstup, jako je Ukrajina, Gruzie a Moldavsko a podobně.
Właśnie z tym związana jest kwestia przyszłego rozszerzenia Unii Europejskiej na wschód. A z tym znowuż wiąże się kwestia... Dlaczego macha pan rękami?
Wiem, co chce pan powiedzieć, ale ja po prostu odrzucam tę utartą opinię, że rozszerzanie Unii Europejskiej jest związane z traktatem lizbońskim.
Dlaczego?
Bo to wielka pomyłka. Etos rozszerzania Unii Europejskiej skończył się już dawno. przede wszystkim stare kraje członkowskie, bądź nie są zainteresowane żadnym dalszym rozszerzeniem, bądź też są mu jednoznacznie przeciwne.
Są jednoznacznie przeciw.
Polska, Republika Czeska, Słowacja.
Polska, Czeska Republika, Słowensko, samozřejmě zaprvé cítí určitý dluh.
Polska, Republika Czeska, Słowacja oczywiście czują pewien dług wobec tych, którzy zostali za bramami klubu bogatych. Po drugie, dobrze zdają sobie sprawę z tego, że wraz z rozszerzeniem przestrzeni bezpieczeństwa, wolności i dobrobytu na wschód, poprawia się ich własne bezpieczeństwo. Czyli my jesteśmy zainteresowani rozszerzeniem, natomiast stare kraje Unii Europejskiej nie. Traktat lizboński jest jedynie instrumentem, jedynie swego rodzaju symbolem. Bo to wprawdzie prawda, że gdyby miało dojść do jakiegoś większego rozszerzania Unii Europejskiej, co w tej chwili nie grozi, to wtedy konieczna byłaby reforma instytucjonalna. Ale traktowanie potencjalnych nowych członków Unii Europejskiej jako zakładników przyjęcia traktatu lizbońskiego wydaje mi się tanim chwytem.
Pański wicepremier Aleksander Vondra bronił traktatu lizbońskiego przed sądem konstytucyjnym w imieniu rządu. Jak więc to wygląda? Czeski rząd opowiada się za ratyfikacją traktatu lizbońskiego, czy też nie?
Vláda je za ratyfikację. Česká vláda je vláda koaliční. A v této koaliční vládě jsme nejenom Lisabonskou smlouvu schválili, ale já jsem ji taky podepsal. Já bych striktně odlišoval od politické scény jako takové, od koaliční vlády, od mojej vlastní strany.
Český rząd opowiada się za ratyfikacją. Český rząd jest rządem koalicyjnym. W tym koalicyjnym rządzie przyjęliśmy traktat lizboński. Ja go podpisałem. Zalecałbym dokładne rozróżnianie między poglądami sceny politycznej koalicyjnego rządu, mojej własnej partii i moim własnym. Jako premier tego rządu nie będę hamować ratyfikacji. Jeśli nikt nie będzie nas wpędzać w trudne do rozwiązania problemy, nawet zagłosuję za nią. Uważam to za logiczne. Niemniej w mojej partii nie jest to już takie proste. U nas jest więcej przeciwników traktatu lizbońskiego niż jego zwolenników. Ale koalicyjny rząd się na nią zgadza. Socjaliści się zgadzają. Tamtego problemu nie ma. Traktat nie może jednak wejść w życie przed zmianą stanowiska Irlandii. Do tego może zaś dojść dopiero w jesieni. To nie są żadne wyścigi. Według mnie jest dość czasu na to, żeby to przeszło przez wszystkie procedury i przez dyskusję publiczną, wewnętrzno-polityczną. A potem może ratyfikujemy ten traktat.
Tu znowu uspiesznie ratyfikowali.
Czy to znaczy, że Republika Czeska będzie czekać z dalszymi krokami wobec traktatu lizbońskiego, aż się coś zmieni w Irlandii?
Nie.
Nie przypuszczam, żeby ten proces miał trwać długo. Tym niemniej u nas nie jest to taki prosty proces. W ogóle jeszcze nie jest jasne, czy prezydent ją podpisze. Jego argument, że aż do zmiany irlandzkiego stanowiska nie ma sensu tego robić, jest całkiem uprawniony. Ja w żaden sposób przeciw temu nie protestuję.
Republika Czeska jest praktycznie pierwszym krajem byłego bloku wschodniego, który przejmuje przewodnictwo w Unii. Jak ważna jest ta prezydencja z tego właśnie punktu widzenia?
Tak, ono jest dôležité. Samozřejmě pro Českou republiku samotnou.
Ona jest ważna przede wszystkim dla samej Republiki Czeskiej. Niezwykle ważna dla całej Grupy Wyszehradzkiej, bo na tej prezydencji chcemy wypróbować bardzo bliską współpracę, bo w kolejnej trójce unijnej prezydencji będą Węgry, a następnie Polska. W tym sensie trzy trójki po sobie będziemy mieć możliwość wpływania na kolejny 18-miesięczny program Unii. W tym sensie porozumienie z Tuskiem, Ficem i Ciurczanim, albo i z Kaczyńskim, bo w Polsce przecież ta odpowiedzialność jest rozłożona innymi, polega na tym, że staramy się o takie mechanizmy współpracy, żeby ta prezydencja była traktowana jako trochę regionalna. Tym niemniej odpowiedzialność będzie spoczywać na nas. Już dziś rozmawiamy o wspólnych interesach i wspólnych projektach, które będziemy chcieli przeforsować, a wymiar wschodni jest jednym z nich.
Także myśli pan, że ta czeska prezydencja, potem węgierska, potem polska, będą mogły w jakiś sposób wpłynąć na to, jak się zachodnie stare państwa Unii patrzą na tych nowych członków?
Ja to pokładam za bardzo ważne.
Uważam to za bardzo ważne. Kiedy człowiek weźmie do ręki teksty z 2002 roku, szwedzkiej prezydencji, która przyszła po francuskiej, tak tam można przeczytać, jak może eurosceptyczna Szwecja, która nie ma euro, jak może po prostu kierować całą Unią Europejską. Jej się to nie uda. Nie poradzi sobie z ratyfikacją traktatu lisyjskiego i tak dalej. Ta prezydencja zakończyła się sukcesem. Myślę sobie, że i po tej francuskiej prezydencji są pewne nie tyle obawy, co raczej tendencje, aby przedłużyć nieco jej mandat. Czeska prezydencja jest medialnie stawiana pod znakiem zapytania. Uważam za wykluczone, żebyśmy mogli nie poradzić sobie z tym organizacyjnie. Nie jesteśmy w tym żadnymi nowicjuszami. Jako mały kraj będziemy może mieć problemy z moderowaniem dyskusji o kryzysie finansowym. Być może będziemy mieć problemy z przygotowaniem szczytu w Rosji w Kazaniu. Tym niemniej ani tego się nie boją, bo tu istnieje pewien podział pracy i mamy obietnicę ze strony dużych państw, że nam w tym pomogą. Dlatego właśnie wcale się tego nie boję.
A współpracujecie też w tej sprawie z sąsiadami z nowych państw członkowskich?
Samozřejmě, że ano. Wyszehradzka czwórka długą dobę stracila smysl a po wstupu do Europejskiej.
Oczywiście, że tak. Grupie Wyszehradzkiej przez długi czas brakowało sensu. Po wejściu do Unii Europejskiej w 2004 roku dostała ona nowej dynamiki, nowego wymiaru. Jeśli znajdziemy wspólny mianownik, wspólną politykę, będziemy w stanie bardzo efektywnie przeforsowywać swoje cele właśnie w tym ugrupowaniu.
Także czyli to będzie Benelux Europy Wschodniej?
Wschodni Benelux, można, na co?
Wschodni Benelux to może przesada, ale byłoby to piękne.
Ale byłoby to krasne.
Dziękuję.
Proszę.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Z przywódcą Unii Europejskiej, a w domu premierem rządu czeskiego, Mirkiem Topolankiem, rozmawiał nasz specjalny wysłannik w tamte strony, pan Marek Pędziwol. A teraz zapraszam państwa do wysłuchania przeglądu prasy. Przygotowali go dzisiaj Stefan Rygier i Piotr Błoński.
Europa pozbawiona rosyjskiego gazu podczas fali mrozów odmalowuje niewesołą sytuację ekonomiczną Leseco. Kto może coś zdziałać, by zatrzymać wojnę w strefie gazy? Pyta katolicki Lacroix, stwierdzając, że bliskowschodnia misja Sarkoziego nie przyniosła na razie rezultatów. Francuski prezydent spróbuje się odkuć na własnym podwórku, gdzie zgodnie ze swą metodą gaz do dechy przymierza się do kolejnej wielkiej reformy, która zachwieje francuskim wymiarem sprawiedliwości i zdaniem opozycji do reszty może go zwasalizować. Sędziowie na smyczy? Pyta w tytule z pierwszej strony lewicowa Libération, a ów znak zapytania tłumaczy się tym, iż wiadomość o intencjach Sarkoziego pochodzi na razie z przecieków, a stanie się ewentualnie ciałem, gdy po południu prezydent przedstawi swą reformę na forum sądu kasacyjnego, najwyższej we Francji instancji sądowej. Prorządowe Le Figaro także wybija na pierwszy plan projekt zniesienia instytucji sędziego śledczego, aczkolwiek z góry stara się uśmierzyć polemikę argumentem, że prezydent wyciąga wnioski z serii wpadek czy pomyłek sądowych, w których centrum znaleźli się śledczy, podczynając od skandalu wokół rzekomej pedofilskiej siatki w Utrecht. Sprawa jednak nie jest błaha, gdyż oznaczałoby to likwidację instytucji, na której od 1811 roku opiera się w dużej mierze wymiar sprawiedliwości we Francji i co odróżnia go na przykład od systemów anglosaskich, gdzie pierwsze skrzypce gra oskarżyciel publiczny, zbierający tylko dowody winy i nie troszczący się zbytnio o poszlaki niewinności. Oto niech się martwi adwokat, którego opłaci klient, jeśli go stać. System anglosaski ma swoje zalety i tyleż wad, komentuje Libération, gdyż łacno produkuje pomyłki sądowe i akcentuje nierówność wobec sądu. Francuski sędzia śledczy jest sam na sam z przestępcą czy ze sprawą. I ta samotność też ma wady i zalety. Nie chroni przed pomyłką, lecz gwarantuje minimum niezależności. Likwidacja tego ogniwa może zaszkodzić tyleż wymiarowi sprawiedliwości, co i demokracji. Przekazanie śledztwa prokuraturze, co chce zaproponować Sarkozy, wieść może do zduszenia w zarodku afer kłopotliwych dla władzy. Taka reforma byłaby owszem do przyjęcia, ale jedynie wówczas, gdyby władza zdecydowała się równocześnie przeciąć pęplę Czempowinę, łączącą ją z prokuraturą, na to jednak wcale się nie zanosi. Nawet konserwatywne Le Figaro, choć niemrawo broni reformy, cytuje obficie jej zajadłego wroga, François Bayrou, który korzysta z indolencji socjalistów, by stać się pogromcą numer jeden polityki Sarkoziego. Lider centrowego ruchu MoDem uznaje projekt reformy sądownictwa za szokujący i niebezpieczny, mieszczący się w podobnej nieznośnej logice jak reforma publicznych mediów przedłożona dzisiaj Senatowi, czyli logice dalszego podporządkowania tyleż sądów czy ośrodków przekazu władzy wykonawczej, podczas gdy trzeba przeciwnie więcej demokracji, czyli pójścia w drugą stronę. A tak w ogólności, piekli się Bayrou, Francuzom kręci już się w głowie od tego medialnego cyklonu, jaki oferuje im Sarkozy, od tej kaskady reform spadających jedna po drugiej, zanim się sprawdzi, czy ta poprzednia weszła w życie i w ogóle czemuś służy, od tych kaprysów księcia nie wahającego się wstrząsać filarami, na których wspiera się francuskie społeczeństwo, jak mówi Bayrou. Zamiast metody Sarkoziego gaz do dechy, Rosjanie stosują metodę gazu niet. Prasa poranna nie wie jeszcze o całkowitym zakręceniu kurka, ale już widzi, czym to pachnie, i cytuje premiera Czech Topolanka, który w imieniu Unii uznał branie na zakładnika krajów europejskich w sporze między Moskwą a Kijowem za absolutnie niedopuszczalne. Ale kto jest naprawdę odpowiedzialny za zakręcenie kurka? Nikt dokładnie tego nie wie, mówi w wywiadzie Le Figaro Claude Mondil, były szef Międzynarodowej Agencji Energii. Jeśli sprawa dotyczy tylko sporu handlowego o cenę gazu i zaległości płatnicze, istnieją po temu kompetentne sądy międzynarodowe. Lecz w tym konflikcie brakuje minimum przejrzystości. Na przykład Rosjanie nie mają oficjalnie prawa nadzorować bezpośrednio gazociągów tranzytowych na Ukrainie, ale nie da się wykluczyć, że Gazprom ma udziały w spółkach, które nimi zarządzają. Nie ulega wątpliwości, że Ukraińcy podkradają trochę gazu, ale nie aż tyle, jak twierdzą Rosjanie. Claude Mondil nie chce wierzyć, aby Kijów zdecydował się zablokować całkowicie przepływ gazu do Europy, aby ją pozyskać sobie szantażem w sporze z Moskwą, gdyż to by oznaczało, że Ukraina wybrała politykę im gorzej, tym lepiej. Co właśnie stara wmówić się światu Moskwa, aby przedstawić Ukrainę jako niegodnego zaufania partnera. Nie zmienia to jednak faktu, że prędzej czy później, mówi na łamach Libération specjalistka od energii Catherine Locatelli, Ukraińcy będą zmuszeni kupować rosyjski gaz po cenach rynkowych. Tym bardziej, że dostawcy z Azji Środkowej, Turkmenistan i Uzbekistan, od których Rosja skupuje część przesyłanego dalej gazu, także żądają teraz, aby im płacić dużo więcej. Innymi słowy, i tu proporcją gardę, że pozwolimy sobie na koniec połączyć subiektywnie dwa wiodące tematy, izraelską ofensywę i rosyjski szantaż, i w strefie gazy, i w kwestii gazu mamy zapewne do czynienia z całkiem dysproporcjonalną ripostą.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Europa, niedźwiedź i gaz. Taki tytuł nosi analiza kryzysu gazowego pióra Jean-Michel Bezata w Le Monde. Jeszcze kilka miesięcy temu, czytamy, Europejczycy uważali, że należy spokojnie negocjować z Rosjanami, że zawsze, zarówno w najgorszych latach zimnej wojny, jak w czasie rozpadu komunizmu, Moskwa była rzetelnym dostawcą gazu i że wobec tego niedźwiedzia budzić nie należy. Czy jednak to porównanie ze śpiącym, lecz agresywnym w razie przebudzenia niedźwiedziem jest nadal aktualne? Autor przypomina ekonomiczne aspekty obecnego konfliktu rosyjsko-ukraińskiego o ceny gazu. Na pierwszy rzut oka żądanie rosyjskie sprowadzające się do dostosowania w ciągu 3 lat ceny gazu sprzedawanego Ukrainie do ceny światowej zgodne są z porozumieniem podpisanym w październiku 2008 roku przez premierów obu krajów. Ale ekonomiczne podejście ma swoje granice, bo Gazprom nie jest przedsiębiorstwem takim jak inne. Gazprom to 8% rosyjskiego produktu krajowego brutto, potęga, na czele której Putin mianował swoich bliskich współpracowników, z których żaden nie podejmuje decyzji bez konsultacji z nim.
Kontekst polityczny ma też wielkie znaczenie w nowej wojnie gazowej. Moskwa nie przełknęła ani rewolucji pomarańczowej, ani ukraińskich ambicji przystąpienia do Unii Europejskiej i do NATO. Jeszcze całkiem niedawno Putin wyraził mniemanie, że Ukraina to zlepek, który nie zasługuje nawet na miano państwa. Z drugiej strony gruziński kryzys ubiegłego lata wzmógł obawy Europejczyków i Amerykanów o bezpieczeństwo energetyczne. Jeden z wielkich rurociągów naftowych zaopatrujących Stary Kontynent, biegnący z Baku do Sejhanu w Turcji poprzez terytorium gruzińskie, gdzie towarzyszy mu na części trasy gazociąg, znalazł się w zasięgu rosyjskich armat. Czy Unia Europejska i Rosja są na zawsze skazane na wzajemną nieufność? Na to pytanie autor nie daje odpowiedzi. Na razie, czytamy dalej, są one nawzajem uzależnione. Cała produkcja gazu rosyjskiego, poza konsumpcją własną, eksportowana jest do Europy. Eksport do Azji jest marginalny i pozostanie taki, dopóki nie zostaną zbudowane wielkie gazociągi i ukończone fabryki skraplania gazu na Sachalinie. Ale pojęcie uzależnienia należy zrelatywizować. Europejska 27 importuje 26% potrzebnego jej gazu z Rosji, ale całkowite zużycie gazu w Unii to zaledwie 7% jej zużycia energii. Ten odsetek się zwiększy, jako że Rosja posiada 1/4 światowych rezerw gazu, ale równocześnie Europejczycy budują w portach nowe terminale, które pozwolą im na dywersyfikację i zabezpieczenie dostaw. Co więcej, gaz nie ma tak wielkiego znaczenia strategicznego jak ropa naftowa. Można go zastąpić zarówno w przemyśle, jak i w gospodarstwach domowych węglem, olejem opałowym lub elektrycznością. Od wielu miesięcy Moskwa i Bruksela starają się potwierdzić partnerstwo strategiczne, którego kluczowym rozdziałem jest energia. Ale towarzyszą temu poważne spory, dotyczące szczególnie otwarcia rynków. Rosja uparcie wyklucza wszelki dostęp zagranicznych spółek do swoich gazociągów, będących monopolem Gazpromu. Sama zaś stara się przejąć kontrolę nad drogami dostaw. Uczyniła to już w Serbii i Białorusi. Kraje europejskie replikują, hamując próby wejścia Gazpromu do spółek dystrybucyjnych. Energia jest nie tylko linią podziału między dwoma blokami, lecz także potężnym czynnikiem podziału między samymi Europejczykami, podziału podsycanego przez Moskwę. Europa Środkowa i Wschodnia jest bardziej uzależniona i równocześnie bardziej antyrosyjska po doświadczeniach półwiecza sowieckiej dominacji. Niemcy, Francja i Włochy, bardziej ugodowe, importują wielkie ilości gazu, ale historia ich stosunków z Rosją oraz potęga ich spółek energetycznych sprawiają, że partnerstwo z Gazpromem jest bardziej zrównoważone. Jaki więc wniosek? Problem Europy to nie nadmierna zależność od rosyjskiego gazu, lecz podział polityczny wynikający z rozdrobnienia rynku. To wypowiedź Pierre Noëlla z European Council of Foreign Policy. Według niego warunkiem rozwiązania problemu jest utworzenie jednolitego rynku zdolnego do depolityzacji stosunków gazowych z Rosją i polepszenia bezpieczeństwa dostaw. Dla ugłaskania niedźwiedzia ukończenie budowy jednolitego rynku wewnętrznego jest priorytetem, czytamy w Le Monde.
RFI, la radio du monde.
Euronet, RFI z Paryża. Anna Rzeczycka.
W noc sylwestrową niebo nad katedrą w Wilnie rozbłysło od ogni sztucznych i żółto-zielono-czerwonych świateł rzucanych przez potężne reflektory. 20-minutowym spektaklem światła i dźwięku miasto przywitało rok 2009, w czasie którego nosić będzie do spółki z austriackim Linzem zaszczytny tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. Program Europejskiej Stolicy Kultury wylansowany został z inicjatywy Meliny Mercury w 1985 roku. Jego ambicją jest promowanie europejskiego dziedzictwa kulturalnego i historycznego oraz przyczynianie się do dialogu między obywatelami Europy i ich kulturami. Pierwszym miastem, które zyskało to miano, był irlandzki Cork. Tytuł Europejskiej Stolicy Roku nadaje Parlament Europejski na podstawie decyzji 7-osobowego jury reprezentującego różne instytucje europejskie. Selekcja jest bardzo ostra i w interesie kandydujących miast leży przedstawienie jak najciekawszego i najpełniejszego projektu. Przed 3 miesiącami jury dokonało już wyboru kulturalnych stolic na 2013 rok. Rywalizację z 3 innymi francuskimi miastami, Bordeaux, Lyonem i Toulouse, wygrała Marsylia. Będzie ona dzieliła europejski tytuł ze słowackimi Koszycami. Program marsylskich atrakcji na 2013 rok przewiduje 74 wystawy, spektakle teatralne, seminaria i warsztaty artystyczne. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje wystawa Camus i Morze Śródziemne, która uczcić ma setną rocznicę urodzin autora obcego. Zwolennicy kandydatury Marsylii mają nadzieję, że 98 milionów euro, które włożone zostaną w przygotowanie programu, zwrócą się z nawiązką i przyciągną wielu turystów. Przykładem może tu być Lille, które ku wielkiej satysfakcji Brukseli subwencjonującej po części operację, jako europejska stolica kultury w 2004 roku miało 9 milionów zwiedzających oraz dochody rzędu 72 milionów euro. Do składania podań szykują się już kandydatki do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2016. Jest wśród nich Warszawa. Marek Kraszewski, pełniący obowiązki dyrektora Biura Kultury w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, uważa, że najważniejszy jest nie cel, lecz droga do osiągnięcia tego celu.
To jest tak, że ważne jest, żeby w tym brać udział. Które miasto otrzyma ten tytuł, to jest jakby mniej ważne. Ważne, że nasza kultura po latach komunizmu wymaga wielu zmian i te warunki, które określa dyrektywa europejska dotycząca Europejskiej Stolicy Kultury, dyrektywa Parlamentu Europejskiego, wymuszają pewne zmiany również w naszych strukturach kulturalnych w Polsce. I z tego przede wszystkim się cieszymy, że możemy to robić i przygotowywać się do jakby takiego zbliżenia do Europy, również w dziedzinie kultury. Nie tylko w tej sferze kultury muzycznej czy jakiejś innej, którą oglądamy tutaj na co dzień, tu już jesteśmy bardzo blisko, ale wszystkich w sferze organizacji życia kulturalnego. Mamy jeszcze bardzo wiele tutaj do zrobienia. Jakie ma szanse Warszawa? No myślę, że spore, bo tutaj w Warszawie się skupia właściwie całe życie kulturalne Polski. Tutaj mamy najwięcej teatrów, najwięcej to życie muzyczne kwitnie najbardziej. Rozwija się bardzo plastyka, szczególnie sztuka nowoczesna, ale nie tylko. Mamy bardzo dużo organizacji pozarządowych, które są niezwykle aktywne. Chcą zagospodarowywać tą przestrzeń miejską, przestrzeń publiczną, jak to się mówi. Więc w sumie to miasto ma szansę się rozwinąć. Myślę, że programy, które przygotowujemy w związku z tym projektem Europejskiej Stolicy Kultury pozwolą na rozwój miasta, że będzie ciekawsze, że będzie warto to tam przyjechać do Warszawy. Mówię to z perspektywy Paryża. Również zapraszać tutaj Europejczyków, bo to miasto będzie coraz ciekawsze.
Czy czego brakuje Warszawie właśnie, żeby zasłużyć sobie na ten tytuł?
Ja myślę, że warunki tego wynikające z dyrektywy europejskiej są dwa. Pierwsze to jest wymiar europejski działalności kulturalnej, czyli łączność z Europą. I my tutaj widzimy Warszawę jako takie miejsce w centrum Europy, łączące kultury wschodu i zachodu. Tego wschodu nie tylko ściany wschodniej Polski, ale również i właśnie krajów tych, które kandydują do Unii Europejskiej, które chciałyby w przyszłości tutaj być. Tam jest ogromne pole do działania i ta kultura jest bardzo ciekawa dla nas Europejczyków również. Ona może nas bardzo wzbogacić. Jest pierwsza rzecz, to jest ten pomost. Miasto, które jest w środku, które staje się takim pomostem między tymi dwiema kulturami, śródziemnomorską i tą kulturą wschodnią, i to jest jedna rzecz. A druga rzecz to już taki ma ten wymiar wewnętrzny, budowanie relacji między miastem i obywatelami. I tutaj rozwijamy, o czym wspomniałem, współpracę właśnie z wieloma organizacjami pozarządowymi, jakby inspirujemy ludzi do tego, żeby byli gospodarzem we własnym kraju, żeby odejść trochę od tej takiej odgórnej dyrektywności w kulturze, prawda? Żeby tutaj ci ludzie, którzy kończą wiele szkół artystycznych w Polsce, nie wyjeżdżali, zostawali i mogli tam tworzyć, żeby mieli ku temu warunki. Żeby tworzyli to miasto tak, jak chcieliby je widzieć w przyszłości. I myślę, że to są te działania, które będziemy podejmowali przede wszystkim w sferze organizacyjnej.
Mówił Marek Kraszewski, pełniący obowiązki dyrektora Biura Kultury w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy.
RFI, Radio France Internationale.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr. Aktualności muzyki poważnej. Stefan Rieger.
To jedna z piękniejszych płyt z muzyką dawną, wydanych w 2008 roku. Trudno mniej się spodziewać po Rinaldo Alessandrinim, który jedynie w Bachu, jak większość Włochów, nie jest do końca przekonywający. W swym ostatnim nagraniu szef Concerto Italiano wystawia pomnik rzymskiej tradycji podwójnego chóru, który wespół w zespół z podwójną orkiestrą nadaje reliefu złożonej polifonii splatającej 11 realnych głosów w mszy Alessandro Scarlatti jego i niemal tyle samo w Missa de San Emidio Giovanniego Battisti Pergolesiego. Te dwa bowiem dzieła wypełniają kompakt nagrany dla Naive. Nie obawiajmy się jednak zmasowanej interwencji zdwojonych chórów Armii Czerwonej, gdyż u Alessandriniego dwa chóry to dwa razy po 5 solistów i w tej lekkiej fakturze znacznie łatwiej ukazać tyleż bogatą paletę barw, co urodę każdego z głosów. Posłuchajmy Kyrie z mszy Pergolesiego, w którym styl koncertujący miesza się z kontrapunktycznym Concerto Italiano pod batutą Rinaldo Alessandriniego.
Thank you.
RFI, la radio du monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Paryskie aktualności teatralne w opracowaniu Agnieszki Kumor.
Nietypowo, bo w styczniu Tanztheater z Wuppertal zagościł na deskach Teatro de la Ville. Tym razem aktorzy tancerzy Piny Bausch prezentują dwa programy: Wiesenland, wznowienie spektaklu z roku 2000 oraz najnowszą premierę Sweet Mambo. Malkontenci będą mieli kolejny pretekst, by pogrymasić nad klasycyzmem Piny Bausch. Dla miłośników jej talentu i nowych aficionados będzie to świetna okazja, by odbyć niezapomniane spotkanie z wielką damą z Wuppertal. 30 lat temu, w czerwcu 1979 roku, Pina Bausch pokazała po raz pierwszy w Paryżu dwa swoje spektakle. Były to Sinobrody, zrealizowane na podstawie opery Beli Bartoka w jednym akcie pod tym samym tytułem, którą Bausch połączyła z domieszką humoru rodem z Offenbacha, oraz Siedem grzechów głównych, zrealizowane na motywach jednoaktówki Brechta Weila. Krytyka paryska daleka była od jednomyślności. Wytykano Pinie Bausch tanią prowokację, odzieranie tańca z piękna i gracji i ubieranie go w szatę mizerii i surowości. Krytyk z Le Monde porównywał rozmiar biustu tancerek niemieckich w stosunku do gwiazd baletu opery paryskiej. Niemki wygrywały ponoć to porównanie, ale żałował, że niemiecka choreograf narzuca ich ciałom tak wielkie męczarnie. 30 lat minęło, Pina Bausch jest dziś klasykiem gatunku, który wymyśliła. Niektórzy wyrzucają jej wtórność i naiwność przesłania godną debiutantki. Okres, w którym Pina Bausch wadziła się ze światem, mężczyznami i samą sobą, był im bardziej w smak niż spolegliwa harmonia 68-letniej artystki. Zważywszy, że Teatr Tańca z Wuppertal przyjechał do Polski, jeśli się nie mylę, tylko dwa razy, w 1978 i 98, polska publiczność z pewnością nie zrozumie zblazowania jej paryskiej koleżanki. Warto zauważyć, że Pina Bausch odwiedziła Teatr Polski we Wrocławiu na rok przed pokazem w Paryżu. Może więc warto, choćby ze względu na tę premierę sprzed lat, zwiększyć częstotliwość przyjazdów niemieckiej trupy do Polski, by było to nieco częściej niż co 10-20 lat, ale to uwaga na marginesie. Od czasu Palermo Palermo z 1989 roku Pina Bausch postanowiła w podróżach zagranicznych czerpać materiał do swoich spektakli i tak powstały kartki z podróży do Los Angeles, Hongkongu, Lizbony, Argentyny, Madrytu, Stambułu, Japonii, Korei Południowej i ostatni w kolejności Bamboo Blues, który powstawał na wyjeździe w Indiach. Opisywać jednak te spektakle jedynie jako turystyczne notatki z podróży to za mało. Artystka konfrontuje obserwacje swoich tancerzy z ich osobowością, przeżyciami z przeszłości i ich dzisiejszą kondycją. W działaniach ich ciał na scenie odbija się czas wywierający swe piętno na jej ciele i emocjach. Sztuka Piny Bausch wciąż budzi kontrowersje, ale dziś z pewnością innej natury niż 30 lat temu. Kondensuje w sobie ludzkie pragnienia, śmiesznostki, zachowania w stosunku do tego, co nieznane, osobliwe, niechciane lub wręcz przeciwnie, upragnione. Czekając na najnowszą premierę zespołu, przypomnijmy, Wiesenland, spektakl powstał w roku 2000 po dwutygodniowym pobycie w Budapeszcie. Scenografią wyznaczającą jak zawsze ton przedstawienia jest w nim obrośnięta mchem skała. Spływa po niej woda, która jest elementem przewodnim spektaklu. Rzeczywistość i marzenia mieszkańców naddunajskiej stolicy mieszają się z atmosferą odzyskanej swobody i wolnym rynkiem. Supermarket i mityczna rzeka symbolizują także nasze aspiracje do wolności i niezaspokojone pragnienie miłości. W nowym programie Sweet Mambo, którego obsadę ograniczono do 9 tancerzy, próba uwiedzenia skończy się groteską, erotyka pogrąży się w opuszczeniu, stare kino będzie scenerią współczesnego nienasycenia. Wielka podróż życia Piny Bausch trwa.
RFI, Radio France Internationale. Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Rogatki paryskie. Katarzyna Zawicka.
Nowy rok rozpoczyna nam się pracowicie. Na początek mamy kilka salonów dla studentów. 11 i 12 stycznia w Centrum Wystawowym przy Port de Versailles odbywać się będzie równolegle kilka salonów dla studentów lub przyszłych studentów. Na początek Salon Studiów Międzynarodowych w dzisiejszej niemalże pozbawionej granic Europie. Studiowanie za granicą stało się bardzo popularne. Ten salon to znakomite miejsce spotkań zainteresowanych studiami za granicą ze specjalistami, którzy doradzą, jaką szkołę wybrać, a przede wszystkim uświadomią, co trzeba brać pod uwagę w chwili podejmowania decyzji o studiach zagranicznych. Doradzą, jakie należy podjąć działania, w tym również administracyjne. Dostarczą adresy i numery telefonów odpowiednich szkół. Salon specjalny Nowe Technologie odbywać się będzie już po raz drugi. Jest to jeden z nielicznych sektorów, w którym praktycznie nie ma bezrobocia. Można więc być raczej pewnym, że ze znalezieniem pracy po takich studiach nie będzie problemu. W czasie salonu można zdobyć wszelkie informacje dotyczące szkół i szkoleń, ale również poznać nowe zawody i dowiedzieć się o możliwościach zatrudnienia. Kilka salonów dla studentów odbywa się w najbliższy weekend również w innych miastach Francji, między innymi w Lille, w Rouen, w Lyonie i w Bordeaux. Nauka jest sprawą niezwykłej wagi, ale i rozsądny po niej wypoczynek jest bardzo ważny. Zamiast siedzieć przed komputerem, proponuję Państwu wizytę na salonie nurkowania morskiego od 9 do 12 stycznia przy Port de Versailles. Świat podwodny jest fascynujący i z pewnością godzien odkrycia, ale odkrywać go trzeba mądrze i rozważnie, żeby nie zaszkodzić ani sobie, ani środowisku. Tegoroczny salon ogromny nacisk kładzie właśnie na ekologię, a więc na ekwipunek, który nie jest wrogiem środowiska, na oszczędzanie zużycia wody, na poszanowanie dna morskiego, na ograniczanie ilości śmieci. Salon w ubiegłym roku wyprodukował 22 tony śmieci, a także na respektowanie przepisów panujących w państwach, które są rajem dla płetwonurków. Jak zwykle na salonach możecie tu Państwo poznać wszelkie nowości w dziedzinie nurkowania. Takie na przykład jak urządzenie pozwalające na powtórne użycie raz już zużytego powietrza. O co dokładnie chodzi, można się dowiedzieć w szkole nurkowania, która proponuje 40 minut nurkowania w czasie trwania salonu i to nawet dla początkujących. Ta sama szkoła oferuje również nurkowanie do podwodnych wulkanów, a jest to jeszcze terytorium nie do końca odkryte. Jakież więc pole do popisu dla poszukiwaczy przygód? No ale to już raczej dla tych bardziej doświadczonych poszukiwaczy. W czasie trwania salonu można wykupić pobyt połączony z nurkowaniem na wakacjach w Polinezji. Od stycznia do marca obowiązują taryfy specjalne. Można udać się nieco bliżej, na przykład do Bretanii i tam zanurkować do starego wraku brytyjskiego Parowca, zbudowanego w 1886 roku. Statek zatonął w 1913, a jego szkielet stał się prawdziwym rajem dla podwodnej społeczności. Obrastają go wspaniałe żyjątka, wewnątrz ukrywają się ośmiornice i langusty, wokół pływają najróżniejsze ryby. Wszystko to jednak dokładniej przedstawią Państwu specjaliści i agencje turystyczne obecne na salonie. Dla wielbicieli zwierząt mamy w tym tygodniu międzynarodową wystawę psów Paris Dog Show. Odbywać się ona będzie 10 i 11 stycznia w paryskim Parc Floral w Las Couvencin. W ciągu tych dwóch dni będziecie Państwo mogli przede wszystkim zobaczyć od 3 do 4 tysięcy psów 300 różnych ras, ale również spotkać hodowców, właścicieli, wystawców z całego świata. Szczególny nacisk położono na szkolenie i posłuszeństwo psów. Będą pokazy umiejętności psów myśliwskich oraz konkurs posłuszeństwa. Każda rasa będzie oceniana zależnie od ilości startujących w konkursie zawodników przez jednego lub kilku sędziów. Każdy zawodnik oceniany będzie osobno. Życzę Państwu wielu wrażeń, a nie zapominajcie i o tych zwierzętach, które w konkursach piękności startować nie będą.
Radio France Internationale.
Lekcja języka francuskiego.
L'affaire du coffret. 38e.
Coraz bardziej byłem przekonany, że Nadia obraca się w złym towarzystwie. René jest dziwny. A Etienne? To on dał Nadii 20 tysięcy euro. W operze. Posłucham tego kawałka.
Avec Étienne à l'opéra.
paesaggio, c'est magnifique.
Écoute, Nadia, allons nous asseoir. Voilà l'argent.
20 000?
Va chez Anne et fais attention à toi. Tu es comme ma fille. Alors...
Opéra. Dziwne miejsce do takiej transakcji. Prosi ją, żeby uważała. U Anne w Marsylii. Uważała na co? Zlecił jej jakieś zadanie? Nadia jest comme sa fille. Jak córka. Dał jej 20 tysięcy, ale na co? Tylko Nadia wie, dlaczego zostawiła mi te pieniądze. Nawet jeśli między nami była to tylko przelotna przygoda, ufała mi. Zaraz, ten adres mailowy. A gdybym spróbował napisać? Pardon, pour faire un email, s'il vous plaît.
Un email? C'est 2 euros la demi-heure. Prenez l'ordinateur qui est là-bas, le 16.
Et l'ordinateur 16?
Oui, celui qui est là-bas dans le coin.
D'accord, merci. Dobra. Nom d'utilisateur, Łukasz, mot de passe, hasło, send. Écrire un message à... A, tutaj wpisuję adres. OK. Nadia, merci pour le courrier. Tu vas bien? Qu'est-ce que... Jak się mówi musieć? Je dois, nous devons, ils doivent. Więc, qu'est-ce que nous devons faire avec 20 000 euros? Et à bientôt, Lucas. Envoyé. No, przynajmniej zrobiłem coś konkretnego. Ale... Nadia była zaskoczona tą sumą, albo przestraszona. Może dlatego zostawiła mi te pieniądze. Oby odpowiedziała mi jak najprędzej. A suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman, muzyka Iro Rantala, realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwarz z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji.
I tak się kończy nasza audycja. Zapraszam Państwa jutro o tej samej porze tutaj na antenie i na naszą stronę internetową. Do usłyszenia.
Adres.
116 Avenue du Président Kennedy, 75016, Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.